Dlatego też najbardziej rozmiłowani we władzy i dynamiczni wochrowcy starali się o przeniesienie do służb wewnętrznych MWD, ażeby móc awansować już tam. Niektóre ze znanych gułagowskich biografii mają właśnie taki przebieg. Wspomniany już Antonow, twórca podbiegunowej Martwej Drogi, wywodził się z Wochry i skończył wszystkiego 4 klasy. Nie ulega wątpliwości, że doborowi kadr oddziałów wartowniczych przypisywano wielkie znaczenie w ministerstwie, a również wojskowe komendy uzupełnień miały w tym przedmiocie swoje tajne instrukcje. Sporo tajnych spraw znajduje się w gestii komend uzupełnień. Tymczasem odnosimy się do ich działalności lekceważąco. Czemu na przykład w tak kategoryczny sposób przekreślono u nas zasadę wojsk terytorialnych, wysuniętą w latach 20. projekt Frunzego? A nawet wręcz przeciwnie, z wyjątkową konsekwencją posyła się rekrutów do garnizonów położonych o ile możliwości jak najdalej od miejsc ich urodzenia. Azerbejdżanina posyła się do Estonii, a Łotysza na Kaukaz. A dlatego, że wojsko powinno być oddzielone od miejscowej ludności jak najwyższym murem, najlepiej, żeby różniło się nawet pod względem rasowym, jak to sprawdzone zostało praktycznie w Nowoczerkasku w 1962 roku. Podobnie też w składzie oddziałów eskorty nie bez kozery bardzo znaczny był odsetek Tatarów oraz innych mniejszości narodowych. Niższy poziom ich kultury, ich gorsza orientacja ogólna były to czynniki nader cenne dla państwa, stanowiły o jego sile. Ale kompletowanie i musztrowanie tych oddziałów wedle zasad iście naukowych zaczęło się dopiero wtedy, gdy stworzono obozy specjalne na przełomie lat 40. i 50. Wcielać do nich zaczęto wyłącznie 19-letnich chłopców, których z punktu poddawano masywnemu bombardowaniu ideologicznemu. O tych konwojentach będzie jeszcze mowa dalej. Ale przed tym punktem zwrotnym to i owo wymykało się gułagowi z rąk. Po prostu nasz lud, choć socjalistyczny, jeszcze nie osiągnął należytego stopnia rozwoju. Jeszcze nie dał się wychować w duchu takiej surowości, aby dostarczyć obozom odpowiednie kontyngenty straży obozowej godnej tej nazwy. Stan osobowy Wochry bywał niekiedy pstry i formacja ta przestawała pełnić rolę muru grozy, a przecież po to ją stworzono. Do największego rozluźnienia doszło w latach wojny sowiecko-niemieckiej. Najsprawniejszych, najstaranniej wyćwiczonych, ciętość na piątkę, chłopaków trzeba było posłać na front, a do Wochry ściągać zaczęto herlawych rezerwistów, nie nadających się do służby liniowej ze względu na zdrowie, a co do ciętości, w ogóle nie odpowiadających standardom gułagu, bo wychowanych w innej epoce. W najgorszych głodowych latach wojny to osłabienie nacisku ze strony Wochry, zdarzało się gdzieniegdzie, ale wcale nie wszędzie, stanowiło dla więźniów przynajmniej częściową ulgę. Nina Samszel wspomina swojego ojca, który tym właśnie trybem w późnym już wieku został w 1942 roku wcielony do armii i skierowany do służby strażniczej w obozie pod Archangielskiem. Rodzina przyjechała w ślad za nim. W domu ojciec z goryczą opowiadał nam o życiu w obozie i o tym, ilu tam porządnych ludzi siedzi. Kiedy papa musiał podczas robót rolnych sam pilnować roboczej brygady, to także mogło się zdarzyć tylko podczas wojny, jeden strażnik na całą brygadę. Czy to nie ulga? Często chodziłam tam i tatuś pozwalał mi rozmawiać z więźniami. Więźniowie bardzo szanowali mego ojca. Nigdy nie odzywał się do nich ordynarnie i kiedy go któryś z nich poprosił o pozwolenie, na przykład, żeby wstąpić do sklepu, to nigdy nie odmawiał, więc też nikt mu nigdy nie uciekł. Więźniowie mówili mu, gdyby wszyscy konwojenci byli tacy jak twój ojciec. Ojciec wiedział, że wielu ludzi siedzi bez winy i bardzo się na to oburzał, ale tylko w domu, bo nie mógł takich rzeczy mówić kolegom z plutonu, za to zaraz szło się pod sąd. Po zakończeniu wojny natychmiast postarał się o zwolnienie z szeregów. Ale z przykładu Samszela nie można wysnuć żadnych uogólnień na temat Wochry z lat wojny. Dowodzą tego jego dalsze losy. Już w 1947 roku sam dostał się do więzienia z artykułu 58.10. W 50 roku, gdy już był umierający, spisano go na straty i puszczono do domu, gdzie umarł po 5 miesiącach. Po wojnie Jeszcze rok, dwa pełniła służbę ta rozbisurmaniona straż i weszło nawet w zwyczaj, że wielu wochrowców swoją służbę zaczęło również nazywać odsiadką. Niech mi się tylko skończy odsiadka. Rozumieli, że ta służba to wstydliwa sprawa, że w domu lepiej tym się nie chwalić. W obozie Ortau pewien strażnik celowo ukradł jakiś drobiazg z KO. Został zdegradowany, poszedł pod sąd. Dzięki amnestii natychmiast go wypuszczono i koledzy mówili z zawiścią: to był pomysł, zuch chłopak. Natalia Stolarowa pisze mi o strażniku, który zatrzymał ją w momencie ucieczki i nie zameldował o nieudanej próbie, nie poniosła więc żadnej kary. Jakiś inny zastrzelił się z miłości do zeczki, którą wysłano z obozu etapem. Przed wprowadzeniem skutecznych rygorów w żeńskich podobozach pomiędzy uwięzionymi kobietami a konwojentami wcale często nawiązywały się nici sympatii, często przechodzącej w dobre, a nawet serdeczne stosunki. Nawet nasze wielkie państwo nie miało takiej mocy, aby wszędzie zniszczyć kiełki dobra i miłości. Nowe zaciągi powojenne też nie od razu stały się takimi, jakie potrzebne były gułagowi. Gdy w oddziałach straży Nyroblagu podniósł samotny bunt Władilen Zadornyj, jeszcze będzie o nim mowa, jego koledzy i rówieśnicy nader współczująco odnieśli się do tej próby oporu. Osobny rozdział w dziejach straży obozowej trzeba by poświęcić tak zwanej samoochronie. Już w pierwszych latach po rewolucji wysunięto przecież tezę, że sowieccy więźniowie powinni pilnować się sami, że to ich obowiązek. Nie bez powodzenia zastosowano tę zasadę na Sałówkach, a w znacznie szerszym zakresie na kanale białomorskim i kanale Wołga-Moskwa. Każdy pociotek socjalny, któremu nie chciało się pchać taczek, mógł dostać karabin i obrócić go przeciw własnym towarzyszom. Nie chcemy twierdzić, że była to celowa, szatańska intryga, mająca na celu moralny rozkład rzesz obywatelskich. Jak zawsze w naszej najnowszej półwiekowej historii, podniosła promienna teoria i przyziemna, zdawkowa podłość przeplotły się w sposób dziwnie naturalny, z łatwością zamieniając się miejscami. Ale z opowieści starych zeków wiadomo, że członkowie tej formacji bardzo srogo sobie poczynali w stosunku do swoich braci, że wyskakiwali ze skóry, aby wyróżnić się na służbie, utrzymać się na swoim psim posterunku, a czasem stare porachunki osobiste załatwiali jednym pociągnięciem cyngla. Zresztą w naszej literaturze prawniczej znajduje to godne odbicie. W nader licznych wypadkach więźniowie pełnią obowiązki strażników kolonii karnych i strzegą porządku lepiej niż etatowi funkcjonariusze. Powiedzcie tylko, czy jest rzecz tak zła, aby nie można jej było wpoić ludowi, ludziom, ludzkości? Przytoczona wyżej cytatka pochodzi z lat 30., a z relacji Zadornego wynika, że również w końcu lat 40. członkowie samoochrony odnosili się źle do własnych towarzyszy i czyhali tylko na sposobność do strzelania. A trzeba wziąć pod uwagę, że w Parmie, karnej placówce Nyroblagu, siedziała tylko 58, a zatem straż ochotnicza też składała się z tego samego elementu. Ładni polityczni. Władilen pisze o jednym z tych ochotników. Zwał się Kuźma. Był kiedyś szoferem. Miał zaledwie 20 parę lat. W 49 roku dostał dychę z artykułu 58-10. Co tu począć? Nie znalazł chyba innego sposobu. W 52 roku Władilen poznał go już jako członka ochotniczej straży. Źle się czuł w tej sytuacji. Wciąż powtarzał, że ten karabin to ciężar ponad jego siły i nieraz się zdarzało, że idąc na służbę wcale nie kładł nabojów do magazynku. Miał wysokie czoło i twarz o napiętych nerwowo rysach. Lubił wiersze i chodził z Władilenem w głąb tajgi, aby je tam recytować. A później znów brał się za karabin. Zadornyj znał również takiego członka straży ochotniczej jak Aleksander Łunin, starszy już człowiek, wianuszek siwych włosów dookoła łysiny, rozbrajający, poczciwy uśmiech. Podczas wojny był lejtnantem w piechocie. Później został przewodniczącym kołchozu. Dostał dychę z artykułu dotyczącego przestępstw pospolitych za to, że nie wykonał dostaw obowiązkowych w rozmiarach narzuconych przez rejkom partii, tylko rozdał na własną odpowiedzialność kołchoźnikom. A więc człowiek nietuzinkowy. Dbał o bliźnich bardziej niż o własną skórę. A jednak w Nyroblagu wstąpił do straży ochotniczej i nawet tego się dosłużył, że naczelnik podobozu promierzu Toczneja załatwił mu przedterminowe zwolnienie. Oto rozpiętość ludzkich przeobrażeń, zawsze zaskakująca, nieogarnięta rozumem. Otoczka. Aby przekonać się, że kawał gnijącego mięsa cuchnie, nie trzeba podtykać go pod sam nos, bo okala go strefa smrodu, obłok molekuł fetoru. Podobnie każda wyspa archipelagu wytwarza i podtrzymuje wokół siebie taką cuchnącą otoczkę. Ta strefa ma zasięg większy niż sam archipelag i jest niejako terenem przejściowym, pomostem między małą zoną poszczególnych wysp, a wielką zoną całego kraju. Wszystkie najzjadliwsze miazmiaty archipelagu, wszystko, co zakaża ludzkie stosunki, obyczaje, poglądy i mowę, posłuszne powszechnemu prawu osmozy, przesącza się najprzód do tej strefy przejściowej, a stamtąd dopiero zaczyna rozpełzać się po całym kraju. Właśnie tu, w tej strefie, ma miejsce spontaniczna selekcja i dobór tych składników obozowej ideologii i subkultury, które godne się stają wejścia w skład uznanej kultury ogólnokrajowej. Kiedy więc obozowe zwroty rozlegają się w korytarzach nowego gmachu Uniwersytetu Moskiewskiego, albo gdy mieszkanka stolicy, niewiasta całkiem niezależna, głosi poglądy życiowe zdecydowanie pachnące obozową filozofią, proszę się nie dziwić, wszystko to przeniknęło aż tu poprzez strefę przejściową, poprzez otoczkę obozu. Podczas gdy władze starały się, a może i nie, wychować więźniów za pośrednictwem sloganów, działów KO, cenzury pocztowej i operów, więźniowie ze swej strony zdążyli skutecznie wychować cały kraj za pośrednictwem wspomnianej otoczki. Knajacki światopogląd, zawładnąwszy archipelagiem, przerzucił się z łatwością na ogólnozwiązkowy rynek ideologiczny ziejący pustką w braku silnych idei. Obozowa pazerność, brutalność, zakamieniałość, wrogi stosunek do wszelkiej rzetelnej pracy, wszystko to razem wsiąkło bez trudu w obozową otoczkę, a następnie wżarło się głęboko w miąższ do okolnego życia. Taki oto jest odwet archipelagu na kraju, który go wydał. Tak oto żaden akt bezwzględności nie uchodzi nam płazem. Tak wysoką oto cenę płacimy zawsze wtedy, gdy gwałtem szukamy taniochy. Wyliczenie tych wszystkich miast, miasteczek i osad byłoby niemalże powtórką geografii samego archipelagu. Żadna zona obozowa nie może prowadzić życia samoistnego. Zawsze w jej pobliżu istnieć musi osada dla wolnych pracowników. Czasem taka osada, na przykład przy porębach leśnych, gdzie pracują więźniowie, stoi przez kilka lat i znika razem z placówką obozu. Niekiedy zapuszcza korzenie, otrzymuje nazwę, pojawia się w niej rada osiedlowa, doprowadzają drogę i tak rozpoczyna egzystencję stałą. Czasami zaś te osady rozrastają się w duże i znane miasta, takie jak Magadan, Norylsk, Dudinka, Igarka, Temirtau, Balchasz, Dżezkagan, Angren, Tajszet, Brack, Sawiecka Jagawań. Osady te wzbierają jak wrzody, nie tylko gdzieś na Zadupiu, lecz również w samym pępku Rosji, opodal donieckich i tulskich kopalń, torfowisk, karnych kolonii rolnych. Czasem podlegają zakażeniu i w całości wchodzą w skład tej otoczki całe rejony, jak wspomniany już Tanszajewski. A kiedy obóz wszczepiony zostaje w duży organizm miejski, może to być nawet Moskwa, ma również własną otoczkę, ale nie w postaci oddzielnej osady. Składa się ona z poszczególnych osób, które co wieczór odjeżdżają miejskimi autobusami i trolejbusami, aby co ranka zjeżdżać tu znowu. Infekcja roznosi się wtedy w daleko szybszym tempie. Istnieją też miasta takie jak Kizel, leżący przy permskiej bocznicy kolejowej, którą wozi się rudę. Podobne miasteczka założone zostały jeszcze wtedy, gdy archipelag nie istniał, ale następnie znalazły się w centrum sieci obozów i podniesione zostały do rangi jednej z metropolii archipelagu. Miasto takie całe nasycone jest obozową atmosferą. Obozowe szarże i gromady żołnierzy kręcą się po nim grupami jak okupanci. Zarząd obozu jest najważniejszą instytucją miasta. Sieć telefoniczna też jest nie miejska, tylko obozowa. Linie autobusowe prowadzą od centrum do poszczególnych obozów. Wszyscy w takim mieście z obozu żyją. Największą z tych prowincjonalnych stolic archipelagu jest Karaganda. Zbudowali ją i zapełnili zesłańcy oraz byli więźniowie, także stary zek nie może wprost przejść ulicą, aby raz po raz nie spotkać znajomego. Mieści się w niej kilka zarządów obozowych. Filie łagrów rozsypane są dookoła niej na kształt piasku morskiego. Kim są mieszkańcy tej otoczki? Po pierwsze, autochtoni. Może ich zresztą nie być. Po drugie, wohra, czyli straż obozowa. Po trzecie, oficerowie z komendy obozu oraz ich rodziny. Po czwarte, nadzorcy z rodzinami. Nadzorcy, w przeciwieństwie do korpusu straży, mieszkają zawsze na prywatnych kwaterach, nawet gdy są wojskowymi. Po piąte, eks-więźniowie, zwolnieni z danego albo sąsiedniego obozu. Minęła era stalinowska, powiały rozmaite cieplejsze i chłodniejsze wiaterki, a mimo to wielu eks-zeków dalej pozostało pod bramami obozów. Nie opuściło swojego matecznika. Postąpili właściwie. Tu są przynajmniej uznani za ludzi, choć tam nawet niższego gatunku. Tam, w centrum kraju, nawet tego by nie mieli. Pozostaną tu aż do śmierci, a ich dzieci będą już autochtonami. Po szóste, rozmaicie represjonowani, półzesłańcy z haczykiem w dowodzie osobistym. Podobnie jak byli więźniowie, mieszkają to oni nie z własnej ochoty, tylko z fatalnego musu. Jeśli nawet nie wyznaczono im tej miejscowości w charakterze miejsca przymusowego pobytu, to wiedzą, że gdzie indziej będą mieli kłopoty z pracą i meldunkiem, a może nawet w ogóle nie pozwolą im tam żyć. Po siódme, kierownictwo pionu produkcyjnego. Są to sami dygnitarze, najwyżej parę osób w całej dużej osadzie. Tych może również wcale nie być. Po ósme, wolni, w ścisłym sensie tego słowa, same przybłędy i przywłoki, rozmaite obieży światy, straceńcy i poszukiwacze wielkich zarobków. Przecież tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, pracować można trzykroć gorzej niż w metropoliach, otrzymując za to czterokrotnie wyższą garzę, dodatek podbiegunowy, dodatek za rozłąkę z rodziną, dodatek za trudne warunki, a nadto można jeszcze zaliczać na swoje konto owoce pracy więźniów. Wielu z nich przyjeżdża tu zresztą na zasadzie werbunku czy kontraktu i wtedy należy im się jeszcze strawne i zwrot kosztów podróży. Dla tych, którzy umieją wypłukiwać złoto z piasku prac zleconych, ten świat jest istnym klondajkiem. Ściągają tu ze wszech stron faceci z podrabianymi dyplomami, awanturnicy, aferzyści, kanciarze, wydrwi grosze. Bardzo opłaca się przyjazd tym, którym potrzebna jest cudza, a przy tym bezpłatna głowa. Za półpiśmiennego geologa fachowcy zeki przeprowadzą i wszystkie badania w terenie, i obliczenia. Potem wyciągną naukowe wnioski. Także facet później w metropolii śmiało może bronić rozprawy doktorskiej. Prąd znosi tu pechowców i beznadziejnych alkoholików. Przyjeżdżają tu rozbitkowie i rozwodnicy, albo tacy, którzy nie chcą płacić alimentów. Zdarzają się też młodzi absolwenci liceów zawodowych, którzy nie zdołali wykręcić się od przymusowego skierowania na peryferię. Ale już od pierwszego dnia szamoczą się, szukając drogi powrotnej do cywilizowanego świata. Jeśli nie uda im się to w ciągu pierwszego roku, to na pewno uda się następnego. Jest także zupełnie inny rodzaj wolnych. Są to ludzie już starsi, od dziesiątków lat krążący w tej otoczce i tak zżyci z tym światem, że żadnego lepszego im nie trzeba. Jeśli ich obóz ulegnie likwidacji, albo gdy im komendantura przestaje płacić tyle, ile trzeba, wyjeżdżają, ale nigdzie indziej, tylko pod bramę innego obozu. Inaczej żyć już nie potrafią. Jednym z nich był Wasilij Aksyntiewicz Frołow, pijanica i znany majster hutniczy, o którym niejedno dałoby się powiedzieć, ale już go gdzieś opisałem. Nie miał żadnego dyplomu i całą swoją fachowość utopił w wódce, ale mniej niż 5000 rubli przed wymianą miesięcznie nie zarabiał. W najogólniejszym sensie termin wolniak odnosi się do każdego wolnego, to znaczy jeszcze nie aresztowanego albo już wypuszczonego z obozu obywatela ZSSR, a więc do każdego z mieszkańców otoczki obozowej. Ale najczęściej to słowo stosowane jest na archipelagu w znaczeniu węższym. Wolniak to taki wolny człowiek, który pracuje razem z więźniami w jednej zonie produkcyjnej. Dlatego członkowie grup pierwszej, piątej i szóstej też zaliczają się do wolniaków. Wolniaków angażują na stanowiska kierowników robót, dziesiętników, majstrów, starszych magazynierów, kalkulatorów. Obsadzają nimi również te stanowiska, na których więzień trudny byłby do upilnowania. Szoferów, woźniców, ekspedytorów, traktorzystów, kierowców koparek i dźwigów kroczących, kontrolerów linii elektrycznych, nocnych palaczy. Ci wolniacy drugiej kategorii, zwykli robociarze, mało różnią się pod tym względem od zeków, dlatego też szybko i bez trudu znajdują z nimi wspólny język, a także chętnie robią to wszystko, czego zabrania regulamin obozu i prawo karne. Chętnie wrzucali oni listy zeków do wolnych skrzynek pocztowych w swoim osiedlu. Części odzieży zorganizowane przez zeków w obozie sprzedawali na rynku. Pieniądze zostawały w ich kieszeni, ale przynosili za to zekom coś na ząb. Kradli mienie przedsiębiorstwa wespół z zekami. Przenosili albo przewozili do zony produkcyjnej wódkę, jeśli spodziewali się surowej kontroli na wartowni, flaszki z lakową główką topili w zbiornikach na benzynę swoich ciężarówek. Jeśli wartownikom udało się nawet tam butelki znaleźć, to nie składali raportu. Komsomolcy ze straży woleli sami wypić zdobyczną wódkę. Tam zaś, gdzie można było efekty pracy więźniów zapisać na konto wolniaków, majstrowie i dziesiętnicy nie krępowali się, gdy mogli całość wykonanej normy dopisać do swojego konta. Robili to bez skrupułów. Przecież robota wykonana przez więźnia idzie jakby na przepadłe, bo nie płacą za nią pieniędzmi, tylko dają kromkę chleba. W okresie, gdy kartek na żywność nie było, znajdował uzasadnienie następujący proceder. Raport o wykonaniu pracy przez zeka wypisywany był, aby zbyć, żeby tylko nie sprowokować ukarania. Natomiast wykonaną robotę zapisywało się na konto wolniaka. Z otrzymanej wypłaty wolniak sam miał co jeść i pić, a ponadto dokarmiał jeszcze swoich zeków. Jak zyskowna jest praca w strefie przyobozowej, poznać można było, obserwując wolniaków z moskiewskich łagrów. W 1964 roku w obozie na Kałużskiej mieliśmy dwóch takich majstrów budowlanych. Jeden był tynkarzem, drugi malarzem. Należeli do załogi budowanego przez nas obiektu, ale na dobrą sprawę wcale nie pracowali, ponieważ przedsiębiorstwo nie mogło zapewnić im odpowiednio dużych zarobków. Premii zaś nie było tutaj, a wykonane roboty podlegały starannemu mierzeniu. Otynkowanie 1 metra kwadratowego kosztowało 32 kopiejki i nie było sposobu, aby ocenić taki metr na 0,5 rubla albo zapisać majstrowi 3 razy więcej metrów, niż ich mierzył cały pokój. Ale po pierwsze, nasi wolniacy podkradali na budowie cement, farby, pokost i szyby, a po drugie, zdrowo się wysypiali w ciągu 8-godzinnego dnia pracy po to, aby wieczorem i w niedzielę brać się do właściwej roboty, czyli odwalać fuchę dla prywatnych klientów. To był właśnie cel ich starań. Za taki sam metr kwadratowy ściany tenże tynkarz brał od prywatnego klienta nie 32 kopiejki, tylko 10 rubli i w ciągu jednego wieczoru miał swoje 200. Powiadał przecież Prochorow, pieniądze to są teraz dwupiętrowe. Kto na zachodzie zrozumieć może pojęcie dwupiętrowych pieniędzy? Tokarz podczas wojny dostawał na rękę 800 rubli miesięcznie, a chleb na czarnym rynku kosztował 140 rubli. Znaczy to, że w ciągu miesiąca nie mógł on dorzucić do swojego skąpego przydziału nawet 6 kg chleba. A więc nie mógł dla całej swojej rodziny przynieść nawet 200 gramów dziennie. Mimo to jakoś żył. Z całą bezczelnością płacono robotnikom fikcyjne pensje, zmuszając ich do szukania owego drugiego piętra. I ten, który płacił naszemu tynkarzowi szalone pieniądze za wieczorną pracę, też miał gdzieś swoje drugie piętro. W ten sposób triumfował system socjalistyczny, ale na papierze. Jego poprzednik, elastyczny i pełen sił żywotnych, jakoś nie chciał ginąć ani pod ciężarem przekleństw, ani z ręki prokuratora. Ogólnie biorąc, stosunków między wolniakami a zekami nie można nazwać wrogimi. Były one raczej zażyłe. Ponadto ci zagubieni, półpijani, zrujnowani ludzie z większą uwagą przypatrywali się cudzemu nieszczęściu. Potrafili współczuć więźniowi i zrozumieć, że jest ofiarą niesprawiedliwości. Obowiązek służbowy nie pozwalał dostrzec oficerom, nadzorcom i strażnikom tego wszystkiego, co widoczne przecież było dla ludzi nieuprzedzonych. Bardziej skomplikowane były stosunki zeków z dziesiętnikami i majstrami. Jako oficerowie produkcji zobowiązani byli oni do wywierania na więźniów presji i do ciągłego ich poganiania. Ale wymagano od nich również dobrej produkcji, a nie zawsze można było to osiągnąć, tocząc z zekami stałe boje. Nie wszystko można było załatwić z pomocą pałki i
Ty, a wyjm te akumulatory.
Nie wiem, co się dzieje.
Gdy stawia się na ludzkie skłonności i ludzką inteligencję. Tylko tacy dziesiętnicy mogli pochwalić się dobrymi wynikami, którzy mieli niezłe stosunki z brygadzistami i najlepszymi fachowcami wśród więźniów. Sami owi dziesiętnicy byli to najczęściej pijacy, zdeprawowani i zatruci przez ciągłe pasożytowanie na pracy niewolniczej, a nadto jeszcze cechowała ich ignorancja. Zupełnie nie znali się na swojej robocie. Jeśli orientowali się, to bardzo słabo i dlatego jeszcze bardziej byli zależni od brygadzistów. W jak niezwykły sposób przeplatały się tu czasami rosyjskie losy. Przychodzi ci przed świętami zalany w dym dziesiętnik ciesielski Fiodor Murawlow i tak się wywnętrza przed brygadzistą malarzy Sinebriuchowem, świetnym fachowcem, poważnym, spokojnym chłopakiem, odsiadującym już 10. rok obozu. No i co? Siedzisz, kułacki synu. Twój ojciec nic, tylko ziemię orał i krowy hodował. Myślał, że przez oborę trafi do Królestwa Niebieskiego. No i gdzie jest teraz? Umarł na zesłaniu. I ciebie też do mamra wepchnął.